Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym naszym niedzielnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli niedzielne komentarze do czytań, a konkretnie do Ewangelii, czyli krótko kazanko do okienka. Posłuchajcie proszę fragmentu z Ewangelii świętego Mateusza, który dzisiaj czytamy na liturgii. Tak tam jest napisane. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Moi drodzy, moi mili, ta dzisiejsza Ewangelia, ten fragment z Ewangelii świętego Mateusza, to jest jeden z tak zwanych kościelnych jeży, czyli jeży w takim sensie Ewangelii, które mają wiele kolców i jakby na nie nie spojrzeć, z jakiejkolwiek strony by do nich nie podejść, to zawsze coś tam kole, w sensie coś jest trudnego do zrozumienia. Kochani, to jest jedna z takich Ewangelii, która powinna budzić mocny sprzeciw. Pan Jezus tutaj jest mocno niezrozumiały. Trochę trudno rozczytać, dlaczego robi to, co robi. Kochani, słyszałem już bardzo wiele kazań o tej Ewangelii. Sam też wiele kazań mówiłem. Słuchałem bardzo wielu komentarzy. Znowu, tak jak to ostatnio wam mówię w naszych kazaniach, wybrałem sobie jedną ścieżkę, która też pewnie będzie najważniejszą ścieżką tej Ewangelii, tylko pewną ścieżkę, która również mnie przeprowadza przez tę Ewangelię, szczególnie po różnych komentarzach, których słuchałem i które czytałem. Kochani, zobaczcie, że na początku, kiedy się czyta o tej kobiecie, pomijmy zupełnie na razie tą sytuację odpowiedzi Pana Jezusa, to co Pan Jezus potem z nią zrobi, ale sam ten początek wydaje się być bardzo pięknym obrazem człowieka naprawdę proszącego Pana Boga o pomoc. Zobaczcie, mamy kobietę, która jest w jakiejś bardzo trudnej sytuacji. Ma dziecko nękane przez złego ducha, czyli dzieje się jedna z najgorszych rzeczy, jaka może być. Kochani, nie warto o tym myśleć tylko w takim kluczu opętańczym, nie? Tylko chodzi o to, że w życiu tego dziecka po prostu szatan się panoszy. I można przez to rozumieć bardzo wiele rzeczy, nie? To jest jedna z najtrudniejszych sytuacji życiowych, bo to jest główne zadanie szatana, czyli ciągle nam psuć. Tutaj to jest tak namacalne, tak mocne, że ona jest przekonana, że ta córka no jest po prostu cała we władaniu tego złego ducha. Tylko naprawdę bardzo warto wywalić z głowy te wszystkie takie obrazy z tych filmów o, nie wiem, egzorcyzmach i tak dalej. To nie o to chodzi, kochani, albo raczej nie przede wszystkim o to chodzi. Tu chodzi o to, że szatan po prostu rządzi twoim życiem. Kochani, ja kiedy patrzę na swoje życie i patrzyłem na różnego rodzaju grzechy, które były w moim życiu. Też miałem takie momenty w życiu, kiedy byłem przekonany, że szatan rządzi w moim życiu. I to nie znaczy, że byłem opętany, ale to znaczy, że po prostu miał zbyt dużo do powiedzenia. Ja mu dałem taką przestrzeń, żeby on mógł zbyt dużo powiedzieć, a on jest tak potężny, że wszedł w tą moją zgodę. Więc dzieje się bardzo trudna rzecz. Matka ma córkę, która doświadcza po prostu przemożnego działania szatana. I ta matka przychodzi do Jezusa z ogromną prośbą, z ogromnym krzykiem, tak? Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Kochani, to kiedyś zwrócił uwagę ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Genialne kazanie o tym kiedyś ksiądz Piotr powiedział. On mówi, że jak Mateusz opisał to, żeby pokazać, jak bardzo ona krzyczała. No nie miał żadnych środków, żeby nagrać kawałek głosu, tak, w Ewangelii. Mamy tylko tekst. Co zrobił Mateusz? Mateusz napisał, że jej krzyk był tak potworny, tak wielki, tak uciążliwy, tak strasznie się wwiercający w głowy, że 12 apostołów podeszło do Jezusa z prośbą, bo już nie mogli wytrzymać. Ona tak strasznie krzyczy, odpraw ją. Ksiądz Piotr bardzo ładnie powiedział, że zobaczcie, za Jezusem ciągle chodzili ludzie i ciągle go o coś prosili, nie? To nie jest tak, że apostołowie nie byli przyzwyczajeni. Oni byli przyzwyczajeni, że ciągle ktoś Jezusa nagabuje, że ciągle ktoś o coś prosi, że cały czas są te prośby, jęki, krzyki jakieś kierowane, cały czas jakby błagania do Jezusa. Ale nie zdarzało się, żeby uczniowie tak reagowali, że w 12 chłopa podeszło do Jezusa i mówią: no to, co ona robi, jest nie do zniesienia. I oni, tak jak mówię, na początku mogłoby się wydawać, że to jest w ogóle taki bardzo piękny obraz jakby modlitwy, tak? Zdesperowana kobieta z bardzo trudną sytuacją ze swoją córką, która krzyczy rozpaczliwie o pomoc. Tak krzyczy, że po prostu ludzie już nie są w stanie tego wytrzymać. To jest w ogóle, myślę, bardzo piękne. Pamiętacie, że Pan Jezus powiedział, że to gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie, nie? Ta kobieta jest maksymalnie gwałtowna. Ona robi po prostu naprawdę wszystko, co się da, żeby zwrócić uwagę Jezusa na swoją prośbę, nie? I można by, kochani, na podstawie tego fragmentu Ewangelii spróbować w ogóle całą taką konferencję, całą taką teorię o tym, jak bardzo trzeba Pana Jezusa prosić bardzo mocno, jak Bóg lubi taką modlitwę. Ale co się okazuje? Zobaczcie, że Jezus na tą prośbę, no bardzo dramatyczną i wydawało się w ogóle sensowną, tak? Ona nie prosi o pieniądze, ona nie prosi, nie wiem, żeby było jej trochę łatwiej w życiu. Ona nie prosi o coś dla siebie, tak? Prosi za córkę bardzo poważnie nękaną przez złego ducha. Jezus nie odezwał się do niej ani słowem. Kochani, to jest, tak jak mówię, jeden z takich kościelnych jeży. W sensie, co tu zrobić w ogóle z tą sytuacją, tak? Kiedy Jezus najpierw do niej nic nie mówi, a potem, kiedy zacznie mówić, to będzie mówił bardzo nieprzyjemnie, tak? Będzie ją porównywał do psa. To jest po prostu jakieś odczłowieczające w ogóle. Kochani, jak to jest, że taka modlitwa, takie staranie, takie stanięcie przed Jezusem z tak gwałtowną prośbą spotyka się z jego totalną obojętnością, z takim totalnym poczuciem tego, że jestem niesłuchany, że Bóg mnie nie chce, że Bóg mi nie pomaga. Otóż, kochani, a spróbujmy spojrzeć na tę sytuację trochę inaczej. Nie wiem, czy to jest jedyna uzasadniona jakby interpretacja, znaczy nie wiem, na pewno nie jest. Ale to jest, kochani, jeden z wariantów tego, co się mogło stać. Tylko jeden z. Nie przywiązujcie do tego uwagi, że to jest po prostu jedyna możliwa interpretacja, ale to jest jedna z, która ostatnio mnie jakoś bardzo, bardzo mnie otworzyła. Zobaczcie, co jest napisane. Że ta kobieta wyszła ze swoich stron do Jezusa. Wiem, że oczywiście to jest opis tego, że tak, mieszkała gdzieś tam w tych pogańskich krainach, wyszła do miejsca, gdzie był Jezus. Ale tak symbolicznie trochę, nie? Można by to potraktować w takim sensie, że ona wyszła z tego, kim była, do czegoś innego. Czyli nie była tą poganką, która tam stoi, nie była tą poganką, która nie wierzy w to, co wierzy cały naród żydowski, to, co wierzy Pan Jezus, tylko wyszła stamtąd, jakby udawała, że jest kimś innym. Mało tego. Na to uwagę zwrócił ksiądz Piotr. To, myślę, jest bardzo, bardzo ważna uwaga. Zobaczcie, że ona, mimo że nie jest Żydówką, czyli nie zna prawdopodobnie zbyt dobrze tradycji żydowskiej, tak? Mówi do Jezusa takim bardzo tradycyjnym wezwaniem, takim w ogóle bardzo podniosłym. Jezusie, synu Dawida. Trochę tak, jakby usłyszała od kogoś, że jest jakiś Jezus, który robi takie rzeczy i wszyscy mówią do niego z taką dużą czcią, więc ona, mówiąc krótko, próbuje trochę ugrać, mimo że nie jest wierząca, mimo że nie jest Żydówką, bo jak się okazuje, ona jest zupełnie, jakby no jest poganką po prostu, to udaje takim tym tekstem, takim bardzo podniosłym. To bardzo brzmi tak. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Kiedy to mówi Żyd, to jest to mocno zrozumiałe. To jest ich tradycja, tak? A to jest więcej tak, jakbyś znał kogoś, to w Boga zupełnie nie wierzy, tak? Zupełnie. I nie wiem, jedziecie do Częstochowy i on mówi, czy my teraz się udamy do Maryi Królowej Polski i Królowej Aniołów, nie? Pomyślałbyś sobie, co ty z jaja robisz w ogóle? Dlaczego używasz takich słów? Kochani, może jedną z intuicji jest taka intuicja, że ta kobieta, mimo że wydaje się być bardzo gorąco pragnąca tego, o co prosi, to tak naprawdę ona robi jakąś grę. Ona próbuje coś ugrać przed Bogiem. Ona próbuje być nie tym, kim jest i próbuje mówić w taki sposób, żeby mu się przypodobać. Ona jest wbrew pozorom nieprawdziwa. Otóż, kochani, jest mnóstwo takiej naszej religijności. Mam w ogóle ochotę zrobić wam kiedyś taką dużą konferencję, może ją kiedyś zrobię, o takich właśnie fałszywych religijnościach, gdzie z pozoru wszystko wygląda dobrze, gdzie używamy słów pobożnych, gdzie jesteśmy bardzo gorliwi, gdzie jesteśmy bardzo zaangażowani, gdzie jesteśmy w ogóle, wydaje się, na jakimś szczycie modlitewnego w ogóle zaangażowania, a to się okazuje jedną wielką fikcją, która jest tak naprawdę ucieczką. Ucieczką przed autentycznym spotkaniem z Bogiem. Przed tym Bogiem staje ktoś zupełnie inny. Kochani, będzie chyba trochę długie to dzisiejsze kazanie. Mam trochę rzeczy wam do powiedzenia. Otóż, kochani, można tę Ewangelię, mówię, to jest tylko jedna z wersji, interpretować właśnie w taki sposób, że ta kobieta tak naprawdę gra. Ta kobieta tak naprawdę jest na dystans, udaje kogoś i próbuje coś zyskać, a tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. Otóż zobaczcie, co się stało w wyniku tej obojętności, w wyniku tego, co Pan Bóg zrobił, co Pan Jezus zrobił, gdzie nie przyjął tej jej postawy. Tam jest znowu tak dosyć symbolicznie to opisane, że ona podeszła do niego, czyli stała daleko, czyli tak naprawdę była w dystansie do tego Boga, w którego niby próbowała wierzyć, tak, z którym niby próbowała być, podeszła do niego i nagle upadła przed nim, tak zupełnie pokornie, i zaczęła mówić w ogóle o sobie, że tak, ona jest szczenięciem. Kochani, tu znowu dużo mówię, posługuję się kazaniem księdza Piotra Pawlukiewicza, bo on to bardzo pięknie kiedyś opowiedział. Ksiądz Piotr mówi tak, zresztą on też to gdzieś u kogoś czytał, mówi, że bardzo jest ciekawe, żeby rozpoznać jakby chorobę po lekarstwie. Zobaczcie, że jak chcemy zobaczyć, kto, na co ktoś jest chory, to jednym ze sposobów, nie jedynym oczywiście, jest zobaczyć, jakie ma lekarstwa. Tak? Jak zobaczymy, jakie ma lekarstwa, no to wiemy, na co one są. Zobaczcie, jakie lekarstwo zastosował Pan Jezus. Otóż zastosował lekarstwo totalnego upokorzenia, nie? Jakby sprowadził ją całkowicie do parteru, z tego takiego wysokiego C, Jezusie, Synu Dawida, nagle ją sprowadza do parteru, tą swoją obojętnością, oschłością, mówieniem do niej per pies, że ona nagle totalnie schodzi do pokory. To jest znowu jedna z takich sugestii, która może pokazywać, że ta kobieta tak naprawdę była niezwykle pyszna. Mało tego. Kochani, tam możliwe, że, no właśnie, że chodziło o coś zupełnie innego. Zobaczcie. Po tym upokorzeniu, potem kiedy do niego podeszła, to ona już nie prosi o uzdrowienie córki, tylko kiedy przed nim padła, powiedziała: Panie, ulituj się nade mną. W sensie pomóż mi, ale pomóż mi. Zobaczcie, już nie powiedziała: pomóż tej mojej córce, tylko pomóż mi. Tak jakby nagle Jezus sprowadził z tego takiego zaaferowania córką do czegoś, co było jej problemem. Kochani, ja to w ogóle znam dobrze. Ile to takich ludzi przychodzi do mnie często na rozmowę, że przychodzi do mnie żona i mówi: proszę księdza, ja muszę z księdzem porozmawiać o moim mężu. I potem słyszę całą tyradę na temat męża. I już zupełnie teraz, kochani, pomijam fakt, czy to słuszne, niesłuszne, rzeczywiście jest problem z mężem, czy nie ma. Ale kiedy bardzo często słucham takiej kobiety, oczywiście odwrotnie tak samo, tak? Przychodzi mąż, mówi, że on musi pogadać o żonie. Albo przychodzi rodzic i mówi, że on musi pogadać o dziecku. Kochani, bardzo często jak słucham takich ludzi, mam wrażenie, ale to nie o tym powinniśmy rozmawiać. Często jak przychodzi do mnie mama zatroskana o swoje dziecko, bo coś się dzieje z dzieckiem złego. I rzeczywiście czasem dzieje się coś złego. Ja bardzo szybko w trakcie rozmowy mam przekonanie, ale my powinniśmy o pani rozmawiać, a nie o pani dziecku. Kochani, my potrafimy na tysiące sposobów jakby odkładać nasze spotkanie z Bogiem właśnie przez takie zastępniki, przez to, że boimy się prawdy o tym, kim jesteśmy. Jeszcze jedna intuicja. W jednym kazaniu to słyszałem. Zobaczcie, że do Pana Jezusa przychodzi, bo to pokazuje całą konstrukcję tej kobiety. Przychodzi kobieta, w sensie matka. Zobaczcie, jak poczytacie o innych uzdrowieniach Pana Jezusa, gdzie były uzdrawiane dzieci kogoś, nie? Albo słudzy kogoś, albo ktoś prosi w imieniu kogoś, to prawie zawsze, jeżeli nie powiedzieć zawsze, przychodzą ojcowie albo mężczyźni. Dlaczego? I to była taka kultura, gdzie kobieta, no niestety, nie mówię tego oczywiście chwaląc to, ale była taka kultura, gdzie kobiety nie były poważane. Gdyby kobieta przychodziła prosić, to jej prośba jakby nie była brana na poważnie. Dlatego, że jakby kiedy do proroka miał ktoś pójść, to musiał pójść mężczyzna. Dlatego zobaczcie, to często przychodzi ojciec, który ma syna epileptyka. Przychodzi, nie wiem, setnik, który ma sługę chorego. Przychodzi tam ktoś, kto ma znowu jakiegoś tam bliskiego chorego, i to jest zawsze prawie ojciec, nie? To nagle przychodzi kobieta. Zupełnie przedziwnie, nie? Że to jest ona. Co to znaczy? No albo ona jest wdową, a człowiek Ewangelia często jak mówi o wdowach, to bardzo je nazywa wprost wdowami. Jak mamy to uzdrowienie młodzieńca z Nain, w sensie nie uzdrowienie, tylko wskrzeszenie, to jest napisane, że to była wdowa. Tutaj nie. Czyli albo ona ma męża, ale jest, nie wiem, ważniejsza od tego męża, albo ona nie ma męża w ogóle. Zobaczcie, tutaj jest w ogóle jakiś problem z tym, kim ona jest. Co robi Jezus? Jezus chce, żeby nagle zejść z tego udawania, z tego grania, z tego robienia przed Nim szopki pobożnej, z tego zajmowania się dzieckiem do niej. On chce się z nią spotkać. I dlatego Jezus stosuje tak brutalne lekarstwo, czyli totalne upokorzenie, żeby ona stanęła w prawdzie. Na czym polega jej wielkość? Nie uciekła. Zgodziła się na to. Kochani, dlaczego Pan Bóg czasem jest oschły? Czemu Pan Bóg nie wysłuchuje naszych próśb? Czemu nawet kiedy jesteśmy w tragicznych sytuacjach, bardzo prosimy o ratunek na przykład dla naszych bliskich, wydaje się, że Bóg milczy? A może to jest jakiś powód? Nie mówię, że to jest jedyny powód, ale może to jest jeden z powodów, dlaczego Bóg nie wysłuchuje naszych próśb, że właśnie wtedy? Może tak naprawdę przed Nim grasz, może jest jakaś poza, może jest jakieś udawanie, może tak naprawdę próbujesz ominąć te sprawy, które są najważniejsze i próbujesz je tak zapchać innymi sprawami, o które prosisz Pana Boga, a nie mierzysz się z tym, co w Tobie jest najistotniejsze. I te wszystkie inne tematy, chociaż poważne i w ogóle ważne, to są zastępnikami tylko. Może dlatego Bóg nie słucha Twoich modlitw. Jestem w ogóle przekonany, że bardzo często właśnie dlatego Pan Bóg, że tak powiem, stosuje terapię szokową, dlatego że jesteśmy za pyszni. I On nas próbuje spotkać, nas samych, z nami samymi, żebyśmy my podeszli do Niego i upadli w prawdzie o nas. Kochani, tu jest dużo do przemyślenia. To jest taka Ewangelia, która mnie, jak sobie tą ścieżkę zobaczyłem, słuchając tych różnych komentarzy, tych różnych kazań, to otworzyło mi się, dużo ścieżek mi się otworzyło do przemyślenia tego, jak ja przed Bogiem staję. Tak jak mówię, kiedyś wam pewnie zrobię taką konferencję o tej takiej sztucznej pobożności. Ale myślę, że sama ta Ewangelia już, kochani, nam wystarczy. To dzisiejszy, ten dzisiejszy komentarz. Przemyślcie to. Bo może tu jest właśnie gdzieś ukryty problem, że ciągle błagacie i może wołacie tak jak ona, a jest cisza. Bo się te wszystkie rzeczy dzieją, które się wydarzyły w tej kobiecie. Niezwykła jest ta Ewangelia. Kochani, zapraszam was, żebyście z tym tekstem, z tą historią, z tą kobietą dłużej posiedzieli. Moi drodzy, moi wili, bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie, za kolejny CNN, kolejną niedzielę i zapraszam na oczywiście następną niedzielę. Będzie kolejny CNN. Mam nadzieję, że wam te moje komentarze do czegoś i w czymś tam pomagają, bo to o to by w sumie chodziło. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem, pa!